Profesor Jacek Dąbała czyta Państwu fragmenty swojej książki Medialne fenomeny i paradoksy.
Dobry wieczór Państwu po raz kolejny. Bardzo dziękuję, że mam taką możliwość. Robię to po raz pierwszy. Po raz pierwszy czytam to, co stworzyłem mojemu odbiorcy. To jest bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie. Czytam właściwie na stronie, na której otworzyła mi się książka, mini esej zatytułowany Media bez intymności. Najbardziej wrażliwym punktem człowieka jest jego intymność. Uczucia, zachowania seksualne czy inne tak zwane wstydliwe, jak chociażby prywatna korespondencja, rozmowy, upodobania i słabości. Dlatego nowe technologie przenikają właśnie do nich. Tam szpiegowanie znajduje pożywkę do szantażu, podporządkowania i łamania ludzi. Jeżeli intymność nie służy działaniom przestępczym, nigdy nie powinna być ujawniana. To ostatni krok przed zniszczeniem wrażliwości, o której mówimy, że jest humanistyczna, głęboka, niepowtarzalna, odróżniająca nas od innych gatunków. Paradoks polega na tym, że ludzie boją się o swoje tajemnice, ale zarazem nie potrafią zrezygnować z technologii. Wybór między prywatnością a postępem technicznym okazał się czysto automatyczny. Człowiek nie ma tu nic do powiedzenia. To przykład chyba najbardziej wyszukanej skuteczności i okrucieństwa dramaturgii funkcji statycznej. Człowiek podcina gałąź, na której siedzi, potrafi wypierać prawdę. Emocje wyparcia są na tyle silne, że potrafią zarówno uszczęśliwiać, jak i niszczyć. Śledzenie odbywa się stale. Telefony, GPS, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, inteligentne budynki i mieszkania. To wszystko można podłączyć pod dowolny ekran i głośnik, jeśli tylko się wie, jak to zrobić. Można sobie wyobrazić, że jakaś przestępcza organizacja w strukturach państwa lub poza nimi dysponuje takimi danymi. W ten sposób może szantażować polityków, finansistów czy jakąkolwiek wpływową osobę. Może doprowadzić nawet do wojny, jeśli tylko ktoś ulegnie. Nie wzięto pod uwagę tylko tego, że ludzie dostosują się do technologii śledzenia, a nawet uzależnią od ekshibicjonizmu. To fenomen śmierci intymności w sytuacji bez wyjścia. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Kolejny fragment. To nie tak, że zostaniemy z jednym. O nie, nie. Bardzo proszę więcej.
Na przykład otworzyło mi się coś takiego jak medialne patologie. Wyobraźmy sobie, że za pieniądze ludzie robią na naszych oczach wszystko. W sieci kosztuje to różnie, ale przeważnie jest to usługa na każdą kieszeń. Szczególnie gustują w takich transmisjach najmłodsi. Patostreamerzy epatują rozmaitymi dewiacjami. Są fenomenem kreatywności, która wykracza poza wolność, może krzywdzić psychicznie. Tym bardziej, że wszystko dzieje się naprawdę i na żywo. Paradoks internetowej wolności otwiera tu drzwi patologii. Rozsądek podpowiada, że granica wolności jest tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo, głównie fizyczne. Paradoksalnie zagrożenia psychiczne traktowane są z dystansem. Problem polega na tym, że ze strony patostreamera zagrożenia są różne i niejednoznaczne. Fizycznie często zagraża on sobie, a psychicznie może oddziaływać na widzów zarówno pozytywnie, jak i negatywnie. Pozytywnie wtedy, gdy dostarcza swoimi dewiacjami rozrywki, gdy widz traktuje występ jak teatr i jest w pewnym sensie uodporniony na głupotę. Teoretycznie, ponieważ człowiek inteligentny zapozna się ze zjawiskiem i zapomni o nim. Głupota go znudzi. Gorzej, gdy osoby intelektualnie słabe uznają dewianta za bohatera, a media im w tym pomogą, kreując celebryctwo idiotów. Wbrew pozorom, percepcja użytkownika sieci może uznać patostreamera za aktora, artystę, stand-upera. Granica jest dla wielu osób niewidoczna. Paradoksalnie, zagrożenie nie oznacza dla wszystkich tego samego, a dewiacje w sieci sprzyjają kołtuństwu, które atakuje wszystko, co uznaje za obraźliwe. Nie ma wątpliwości, że patostreamer, który zachowuje się przed kamerą nienormalnie, czyli kaleczy się, obraża najbliższych czy je rozmaite świństwa, jest po prostu przypadkiem psychiatrycznym, a nie demokratycznym. Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Poprosimy o kolejny fragment książki.
O, zaraz co tutaj mamy? Może fake news, a wolność słowa?
Dobrze.
Zaraz znajdziemy tutaj 77, bo te fake newsy teraz tak bardzo są na czasie, więc może temu poświęćmy chwilkę. Chociaż nie, dobrze, jeszcze coś innego.
Dobrze.
Proszę mi wybaczyć, bo szukam takiego jednego, jak
esteju, czyżby cyfrowego, ja... cyfrowo niespodzianego.
Poświęciłem miłości tego takiego starszego człowieka, który do Francji przyjechał, do tej swojej właśnie dziewczyny z czasów wojny. Epifanie miłości. Miłość może być niewyobrażalna bardziej niż większość ludzi myśli. Może wymykać się wzorom, doświadczeniom, banałowi, zwyczajności i oczywistości, pięknu, jakie rozumiemy. Wtedy przeżywamy epifanię, sens i radość życia w wymiarze absolutnym. Jeśli ktoś chciałby tego doświadczyć, a nie tylko się dowiedzieć, to powinien przeczytać książkę Listy do muszki. Melanie von Nagel, zakonnica. Nicolas Chiaromonte, wybitny filozof. Ona w klasztorze benedyktynek. On żonaty i znany na świecie. Ona wierząca, on agnostyk. Tych dwoje wymieniło w ostatnich latach życia rozczarowanego rzeczywistością i własną karierą, Chiaromonte ponad 1200 listów. Obdarzyło się zaufaniem bezgranicznym. Ona, ryzykując konfesyjne rozdarcie i utratę duchowego spokoju, on przeżywając kryzys małżeński i wewnętrzny konflikt. Listy te afirmują ich więź, wrażliwość i kulturę słowa. Ich lektura powinna stać się obowiązkowa w nauczaniu sztuki interpretacji, subtelności i piękna. W szkole, aby wszyscy mieli do niej dostęp i potem na studiach, aby nie zgubić drogi do uczuć, tęsknoty i pamięci. Czy jest w tych listach zmysłowość i nostalgia nie do wytrzymania? W jaki sposób wyrażają one coś tak uniwersalnie, że każdy może to poczuć? Dramat niespełnienia? Jak czytać w sobie cielesność i pożądanie, aby zachować równowagę i nie zniszczyć bliskości? Jak utrzymać stan ducha w apogeum miłości poprzez język i znaczenia, bliskoznaczności, przesadę i niedomówienia, aluzje i tajemnice? W tej korespondencji odczuwamy epifanię miłości niemalże osobiście. Diagnoza szczęścia u schyłku życia niedocenionego wtedy wybitnego filozofa pokazuje zarówno siłę słowa, jak i furtkę do wieczności, nieskończenie, pragnienie kochania. Dziękuję.
Jacek Nombała, autor książki Medialne fenomeny i paradoksy. No, ten ostatni fragment do żywego dotyka. Zachęcamy Państwa do przeczytania całej książki, złożonej z arcyciekawych esejów. gdzie mogą Państwo odnaleźć bardzo ważne wątki współczesnego świata, nie tylko medialne. Bardzo dziękuję za udział w programie. Profesor Jacek Dąbała.
Bardzo dziękuję serdecznie za Pani, za zaproszenie, Państwu za cierpliwość. Jeśli cokolwiek mi się nie udało, to proszę mi wybaczyć. Starałem się.
Pięknie,
dziękuję serdecznie.
Pięknie
Państwu.
Dziękuję i vice versa. Pięknie dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia i do zobaczenia już w tych czasach, kiedy będziemy mogli się spotykać po prostu normalnie,
tak, normalnie
w studio.
Tak,
tak.
Jest.
Za tym tęsknimy.
Dobranoc,
dobranoc Państwu. Dobranoc Państwu.